Dzień dobry, moi drodzy, witam Was w pierwszym w 2021 roku odcinku podcastu Zmacznego. Nie, to nieprawda. Witam Was w pierwszych Zmaczotach, czyli serii newsów około kulinarnych w ramach podcastu Zmacznego, a w podcaście Zmacznego opowiadam nieznane historie o bardzo znanych produktach lub potrawach i pierwszy odcinek w tym roku już się pojawił i jest to historia polskiej wódki. Także jeśli jesteście ciekawi, jak stare jest powiedzenie ze mną się nie napijesz, a także w jakie mity związane z wódką ciągle wierzymy, dlaczego tak naprawdę źle ją pijemy, to bardzo serdecznie zapraszam Was do posłuchania 48 odcinka. Natomiast, tak jak powiedziałam, w Zmaczotach przyglądam się najciekawszym doniesieniom około kulinarnym z ostatnich tygodni i tak też będzie w tym odcinku, ponieważ dzisiaj na tapet bierzemy podatek cukrowy, a dokładniej bardzo kreatywne pomysły przedsiębiorców na jego ominięcie. Przyjrzymy się zupełnie nowemu, chyba, obliczu Burger Kinga, a także powiem Wam o tym, jak w całkiem prosty sposób wzbogacić się o 50 tysięcy funtów. To wszystko w dzisiejszym odcinku, także bardzo serdecznie zapraszam Was do słuchania lub oglądania, jeśli widzimy się na YouTubie.
Opłata cukrowa.
Opłata cukrowa to jest chyba podwyżka, o której dotychczas najgłośniej jest w mediach, a to dlatego, że dotknęła ona... No może nie wszystkich, ale naprawdę znaczną część społeczeństwa. I takiego społeczeństwa, które często mówi
polityka mnie nie dotyczy.
O, ja się nie będę zajmował polityką.
Nieważne, kto jest u władzy, i tak jest do dupy.
Tylko nagle te osoby patrzą, że ich ukochana Coca-Cola kosztuje pod 10 zł, ich ukochany energetyk jest droższy niż piwo i tak dalej, i tak dalej. No więc to jest faktycznie zmiana, którą zauważyła znaczna część ludzi i którzy też o tym głośno mówią w internecie. I nie chcę Was martwić, nawet powiedziałabym, bardzo nie chciałabym tego robić, bo zazwyczaj osoby, które przynoszą złe informacje, lubi się mniej, a ja bardzo bym chciała, żebyście mnie lubili. Natomiast opłata cukrowa nie jest jedyną podwyżką cen, która czeka nas w tym roku. Ja pod koniec ubiegłego roku, albo w połowie 2020, przygotowywałam materiał o właśnie podwyżkach, które czekają nas w 2021 na kanale HiCash. Jeśli więc jesteście zainteresowani... za co zapłacimy w tym roku więcej, to w którymś tutaj rogu podrzucam Wam link do tego materiału, możecie pooglądać, posłuchać. Ale wróćmy do tematu opłaty cukrowej. Internet zawrzał. Na wykopie, Twitterze, Facebooku, różnych stronach internetowych pojawiają się niezliczone zdjęcia porównujące cenówki tych samych napojów z różnicą powiedzmy kilku dni, kiedy to zdjęcie zostało zrobione. I ta różnica jest kolosalna, o wiele większa niż wynikałoby to z samej opłaty cukrowej. Dlaczego? Zaraz do tego dojdę. No ale dobra, podwyżka cen to jest jedno, bo możemy jeszcze założyć, że faktycznie to miało być zrobione dla naszego zdrowia, żebyśmy mniej pili słodzonych napojów, w których no faktycznie ilość cukru jest ogromna. Ale jest parę takich kwestii, które budzą wątpliwości, na ile było to zrobione z myślą o zdrowiu Polaków, a na ile było to bardzo sprytnym sposobem na łatanie dziury budżetowej. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze opłatą cukrową zostały objęte również napoje, które mają słodziki, czyli na przykład Coca-Cola Zero, której akurat ja jestem fanką, więc... Najnowsze badania, i to też zresztą nie tylko najnowsze, bo dietetycy już od dłuższego czasu są zgodni z tym, że słodziki nie są szkodliwe dla naszego zdrowia. Co więcej, w wielu przypadkach mogą pomóc osobom uzależnionym od cukru, uzależnionym od napojów gazowanych albo od energetyków, zredukować liczbę wypijanych takich napojów, a na pewno zredukować ilość cukru w ich codziennej diecie, więc jeśli totalnie nie są w stanie zrezygnować z tego typu napojów, to przynajmniej mogą pić je z mniejszym uszczerbkiem dla swojego zdrowia. Z drugiej strony są duże dysproporcje między opłatami w napojach gazowanych, a na przykład w nektarach, czy tam sokach, ale głównie skupmy się na nektarach, bo sok, no to wiadomo, zgodnie z ustawą musi zawierać 100% owoców. Natomiast nektary to są tak naprawdę napoje owocowe. Tam też można dosypywać cukru, ale w świetle opłaty cukrowej są one inaczej traktowane. I wielu specjalistów właśnie zauważa, że tak naprawdę nie jest to opłata cukrowa, tylko opłata nałożona na napoje gazowane plus energetyki. Ale energetyki to zupełnie inny temat, tego dzisiaj nie będę tutaj dotykała. No i ostatnia kwestia. Skoro nakładamy opłatę cukrową, czyli dbamy o to, aby polscy obywatele spożywali mniej cukru, to co z całym przemysłem słodyczy? Wiecie, ja jestem fanką ptasiego mleczka.
No nie wiem, że jakieś ptasie mleczko.
Żyję, aby jeść hity. Umieram po prostu za grześki, ale jeśli mamy być już uczciwi, no to nałóżmy opłatę na wszystko. I oczywiście tutaj nie mówię, że mamy to zrobić. No ale jeśli mamy być sprawiedliwi, prawi i sprawiedliwi, to traktujmy wszystkich porówno w tej kwestii. No ale dobra, wydarzyło się. Mleko się rozlało. Jak już wspominałam, Polak potrafi. A dokładniej Polak potrafi kombinować i sprytnie omijać przepisy, ponieważ gdzieś koło 10 chyba stycznia internet obiegła informacja o tym, że Coca-Cola będzie sprzedawana jako odrdzewiacz, no który to też oczywiście obowiązuje inny podatek, nie ma opłaty cukrowej, no bo kto by nakładał opłatę cukrową na płyn, który służy do odrdzewiania. Kiedy ja to usłyszałam, stwierdziłam... Dobra, to nie było bardzo elokwentne stwierdzenie, ale byłam pod wrażeniem, ponieważ mnie osobiście, nie wiem, czy to jest dobra cecha, ale mnie osobiście bardzo imponują ludzie przedsiębiorczy. Ludzie, którzy potrafią właśnie kombinować i wykorzystywać różne luki prawne, szczególnie kiedy prawo nie domaga. No więc kiedy usłyszałam o tym, że Coca-Cola być może wybrnie z sytuacji i będzie sprzedawana jako odrdzewiacz, to... przyklasnęłam, no ale niestety to był fake news. To był fake news, a dokładniej to może był pomysł, który faktycznie gdzieś pojawił się, ale wśród internautów, a nie wśród samego zarządu Coca-Coli, co usłyszeliśmy od przedstawicieli Coca-Coli. Coca-Cola to napój, czyli w rozumieniu prawa środek spożywczy, spełniający najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości. Produkujemy go od ponad 130 lat. Działamy według najwyższych standardów i nie zamierzamy obchodzić obowiązującego prawa, stosować nieetycznych czy wątpliwych prawnie praktyk, a także nie popieramy takich działań, zadeklarowali przedstawiciele Coca-Cola Polska w komentarzu dla Radio Z. Bez wątpienia wysokość opłaty może mieć negatywne skutki dla całej branży napojowej, szczególnie w obliczu panującej pandemii i wywołanego nią kryzysu gospodarczego. Według szacunków Polskiej Federacji Producentów Żywności, zrzeszającej wielkich międzynarodowych, jak również rodzimych producentów, w całym łańcuchu produkcji i dystrybucji produktów objętych podatkiem cukrowym może zniknąć nawet 20 tysięcy miejsc pracy. Znaczny wzrost cen napojów może również napędzić inflację, co z kolei będzie miało wpływ na wzrost cen żywności, dodali. Idąc dalej tym tropem, poczytałam również komentarze ekspertów dotyczące tego, co się wydarzyło po 1 stycznia, czyli od momentu, kiedy opłata cukrowa weszła w życie. No i powiem Wam, że wydarzyło się grubo, to znaczy ceny są wyższe, tak jak już wspomniałam, niż ta opłata cukrowa by zapowiadała. I oto skąd takie dysproporcje między szacunkami, a tym, co obecnie możemy widzieć na półkach. Skala wzrostu cen, którą obserwujemy, jest naprawdę duża. To sugeruje, że producenci w całości próbują go przerzucić na konsumentów, komentuje dla Manik.pl Jakub Olipra, ekonomista Crédit Agricole. Teraz możemy to zaobserwować, przyglądając się półkom sklepowym. W skrajnych przypadkach ten skok był jednak wyższy, niż powinien wynikać z podatku. Jedno to producenci, drugie sklepy. Te w najbliższych dniach mogą testować ceny, próbować różnych strategii, na przykład dziś podniesiemy bardziej, a później nieco obniżymy i wyjdziemy na swoje. Jak dodaje ekspert, konsumenci są świadomi, że wchodzi w życie podatek cukrowy, więc nie są zaskoczeni. Łatwiej też przyjmują wzrost cen, ale do czasu. Natomiast to nie jest jedyny pomysł, bo jak już wiemy, odrdzewiacz nie przeszedł, ale wykopowicze są czujni. I na wykopie, słuchajcie, pojawiło się zdjęcie hop-coli syropu. Hop-cola syrop jest sprzedawany w Dino. Nie wiem, czy we wszystkich, bo tutaj do tego nie dotarłam, ale faktycznie hop-cola syrop się pojawił. I to też jest bardzo sprytny sposób na ominięcie tego podatku cukrowego, bo to już jest trochę inna kategoria produktu, też inne podatki itd., itd., więc jak widać, można. Ale idąc dalej tym tropem syropów, byłam ciekawa, czy to jest jakiś ewenement, że można sobie samemu zrobić napój gazowany i bardzo szybko mnie olśniło, że nie. Przecież napoje, które Coca-Cola czy Pepsi, które kupujemy w fast foodach, smakują zupełnie inaczej niż te, które kupimy w sklepie. I to jest właśnie za sprawą syropów, które później się tam odpowiednio rozcieńcza, który się odpowiednio rozcieńcza i uzyskuje ten pożądany smak. I słuchajcie, jeśli chcecie, to możecie sobie taki syrop lub też koncentrat kupić na Allegro. Znalazłam ofertę, koncentraty SodaStream, duży wybór smaków z Niemiec. Mamy tutaj do wyboru Pepsi, Pepsi Max, Mountain Dew, Schweppesa, 7-Upa i Mirindę. I tutaj jest, słuchajcie, napisane w opisie, że jedna taka puszka, ciężko w ogóle określić mi, co to za kształt, może to jest butelka, nie wiem, ma 440 ml i aukcja dotyczy jednej butelki, czyli te 38 zł, jak było powiedziane, 38,80 plus koszty przesyłki, dotyczy 440 butelki o pojemności 440 ml. I to jest dużo. No, chyba nic się nie będzie kłócił, że w porównaniu do tego taka cola kupiona nawet na Orlenie tam za 8 zł to nie jest dużo. Ale okazuje się, że wydajność takiej jednej butelki to jest 9 litrów gotowego napoju gazowanego. Może to jest nasza przyszłość. Może to jest właśnie to, że coraz bardziej idziemy w stronę zrób to sam. Idziecie do Biedronki i teraz nawet sami jesteście ekspedientkami, możecie sobie sami skasować produkty, zapakować je do koszyka, sami zapłacić, zrobić wszystko sami. I okej. To jest w jakimś stopniu spełnienie moich marzeń z dzieciństwa, bo ja zawsze chciałam być ekspedientką. I oczywiście miałam też w domu swoją kasę, najpierw taką dziecięcą, potem miałam taką prawdziwą kasę, która już była wycofana z użytku, więc bawiłam się w kasjerkę i tam wybijałam, więc teraz mam tego namiastkę dzięki dyskontom, które wprowadziły kasy samoobsługowe. Ale idąc dalej, tak, to być może jest nasza przyszłość, może w ten sposób będziemy teraz pili napoje gazowane. Zobaczymy. 2 tygodnie temu internet obiegła informacja o tym, że Burger King po 20 latach, co mogę tutaj zaakcentować, bo to jest dużo czasu, ale z drugiej strony to był 2001 rok. Ja za chwilę szłam do podstawówki, więc 20 lat to już nie jest dużo. Ale dobra, 20 lat temu, 2 dekady temu po raz ostatni zmieniał swoje logo. I powiem Wam, zmiana jest
druzgocąca.
A tak naprawdę to nie. Zmiana jest okej, w sensie bardzo ładnie zrobiona. Teraz jak ta zmiana wygląda, to widzicie na ekranie, jeśli oglądacie mnie na YouTubie. Jeśli nie, to oczywiście polecam Wam sprawdzić, ale w dużym skrócie, co się zmieniło. Logo przed to jest napis Burger King, tak lekko skrzywiony. Na górze jest jedna połówka, powiedzmy, bułki, która tak naprawdę jest takim żółtym, przeciętym kołem i na dole jest druga połówka i wokół tego przechodzi taki księżyc niebieski, takie obramowanie tego napisu. I dopiero powiem Wam, że teraz przy okazji tej zmiany ja się przyjrzałam temu logo i wcześniej chyba nie zauważyłam, że ten napis Burger King jest po prostu w dwóch połówkach, które imitują bułki w burgerze. Okej, dobrze wiedzieć. I jeśli dotychczas tego, podobnie jak ja, nie zauważyliście, bo nie wiem, nie mieliście wcześniej okazji, ochoty przyglądać się logo sieci fast foodów, to powiem Wam, że w przypadku nowego logo już tego nie pominiecie, ponieważ nowe logo to jest po prostu napis Burger King, tym razem nie pod kątem, tak jak to było w starym logo, tylko prosto, na górze Burger, na dole King. I na dole jest jedna połówka bułki i na górze jest druga. Zmieniły się nieco kolory, ponieważ we wcześniejszym logo te połówki były żółte, w nowym są pomarańczowe. Napis jest w tym samym kolorze, no i zniknęła owa niebieska obwódka. Moja pierwsza myśl była taka, że okej, nowe logo jak najbardziej wpisuje się we współczesne trendy, czyli jak największa prostota. Kiedyś były popularne różne wywiasy, cieniowania napisów, wstążeczki i tak dalej, a teraz zmierza się ku temu, aby było to jak najprostsze. Bez żadnych cieni, bez żadnych kursyw i tak dalej. Prosto i tak nawet lekko geometrycznie. I takie jest to logo. I to były moje jedyne skojarzenia z tym logo. Nie miałam jakiejś tutaj większej ideologii wokół tego. I nagle... bang! To jest tak, jak idziecie do muzeum i dopóki przewodnik albo... prawdziwy przewodnik, żywy przewodnik albo pisany przewodnik nie powie Wam, co autor miał na myśli, to trudno się domyślić. To jest właśnie to, co autor miał na myśli. Bez wskazówki albo jasnego powiedzenia czasem trudno się domyślić i tak było w tym przypadku, ponieważ na wirtualnych mediach przeczytałam stanowisko firmy. Komentarz do tego rebrandingu i czego się możemy dowiedzieć. Minimalistyczne logo płynnie wpisuje się w ewolucję marki w dzisiejszych czasach. Wyjaśniają przedstawiciele marki w komunikacie. Nowa identyfikacja podkreśla, że Burger King poprawił jakość oferty, eliminując ze składów burgerów konserwanty. Zrobiliśmy wiele, żeby poprawić jakość jedzenia. Chcieliśmy wykorzystać design, aby zlikwidować lukę między negatywnym postrzeganiem fast foodów przez ludzi, a pozytywną rzeczywistością historii kulinarnej. Chodziło nam o sprawienie, by marka wydawała się mniej syntetyczna, sztuczna i tania, a bardziej realna, pożądana i smaczna. Jak podano, starano się to uzyskać na kilka różnych sposobów. Twórcy identyfikacji odeszli od syntetycznego logo z 1999 roku z okrągłym niebieskim obrysem ikony burgera. Smith i jej zespół zastąpili ten znak aktualizowanym riffem w wersjach z 1969 roku i 1994. To stonowany, prosty, płaski, kreskówkowy burger z napisem Burger King, wciśnięty między połówki. Bułki. Amazing! I tutaj, słuchajcie, mam jakiś filmik. Dobra, to trwa jeszcze 40 sekund. Jak mogliście widzieć, film jest bardzo kolorowy, pozytywny, dumny z Burger Kinga, dumny z nowego logo, dumny z prawdziwości tego produktu. I to jest właśnie ta rzecz, którą ja uwielbiam w sieciach fast foodów, w marketingu, który oni prowadzą, bo oni wokół zwykłych kanapek, które w oczach wielu osób, szczególnie dietetyków, raczej nie mają wysokiego tutaj miejsca w piramidzie żywieniowej, potrafią zrobić coś wielkiego. To tak jak, dlaczego Apple zrobiło taką furorę na świecie, bo oni nie sprzedawali produktu iPhone'a, okej, był iPhone w sprzedaży, ale oni przede wszystkim sprzedawali styl życia, pewną wizję. I to jest to samo tutaj. Ja temu daję okejkę, ze względu właśnie na to, że to jest takie podniosłe, wow, to jest wielka zmiana. Ten niebieski obwód był dotychczas, nie wiem, oznaką konserwantów w kanapkach, a teraz go nie ma, to jest w ogóle nowa jakość, ekstra. Nie do końca w to wierzę, nie przekonuje mnie to. Bardziej pomyślałam o tym, że być może, to było moje pierwsze skojarzenie tak naprawdę, zanim przeczytałam do końca ten komunikat, że oni tą niebieską obwódkę usunęli dlatego, że niebieski hamuje apetyt. I jak przyjrzycie się większości logotypów sieci restauracji, czy to Pizza Hut, KFC, McDonald's, to zwróćcie uwagę, że one bazują na dwóch kolorach, na żółtym i na czerwonym, ponieważ to są kolory, które wzbudzają nasz apetyt. Niebieskich z kolei hamuje właśnie to uczucie głodu, takiego pożądania, że coś byśmy zjedli. O tym więcej opowiada mój gość w podcaście o gastrofizyce, do którego Was bardzo serdecznie zapraszam. Jest to odcinek 31. Powiedziałam to prawie z pamięci. Także Zachęcam Was do tego, abyście nieco więcej posłuchali o takich nieoczywistościach związanych z jedzeniem i naszym mózgiem, jak to wszystko się łączy. Więc to było moje skojarzenie. Usunęli tą niebieską wódkę, bo ona nie do końca wpisuje się to w pobudzanie apetytu. A tutaj proszę, to były konserwanty. Przy okazji podzielę się tutaj wydarzeniem z zeszłego roku, z mojego życia. Jak być może niektórzy z Was pamiętają, bo mówiłam o tym, w którychś smartshotach, bardzo dawno nie byłam w żadnym fast foodzie, na niczym innym niż na kawie. Przez lata unikałam tych miejsc ze względu przede wszystkim na moje zaburzenia odżywiania, więc wszystko co niezdrowe omijałam dalekim łukiem. No i to trwało kilka dobrych lat. Ale ten etap już jest, powiedzmy, dawno za mną. No więc stwierdziłam, kurde, no czas nadrobić zaległości. Więc najpierw przed Wigilią na romantyczną, świąteczną kolację z anonimową aktorką, mam nadzieję, że kojarzycie jej podcast, bo jest fantastyczny, wybrałam się właśnie na szamkę do Maka.
To wszystko?
Och, tak, to już wszystko. Wszystkie 7 paczek jest dla nas. Moja randka, moje święta, McDonald's w poniedziałeczek. Christmas! Christmas, baby!
A w przerwie świątecznej, świąteczno-noworocznej, wybrałam się do Burger Kinga z moim bratem. Bo mój brat jest wielkim fanem Burger Kinga. On uważa, że to jest właśnie ta jakość. Że McDonald's jest sztuczny, ale Burger King. I pierwszy raz chyba jadłam McWhoopera, ponieważ zazwyczaj jak byłam w Burger Kingu, to brałam kanapkę z kurczakiem. Ja nie pamiętam, jak ona się tam nazywa w Burger Kingu, ale pierwszy raz wzięłam Whoopera z polecenia brata. Powiem Wam, ja nie wiem, czego oczekiwałam, ale oczekiwałam większego wow. Zjadłam tę kanapkę i okej, może ona była taka gęściejsza, taka cięższa, taka prawdziwsza niż ta w McDonaldzie. W McDonaldzie wzięłam wieśmaka, ale czy była smaczniejsza? Nie wiem. Chyba bardziej smakował mi jednak wieśmak z McDonalda. Także to jest właśnie to. My budujemy tak wielką otoczkę wokół tych wszystkich sieci, ale suma summarum to jest po prostu buła z mięsem. Także nie wiem, obecnie moje serce chyba jest bliżej McDonalda i to wcale nie dlatego, że byłam Miss McDonalda. Tak, to takie doniesienia z Burger Kinga, ale skoro już gdzieś tutaj zahaczyłam o McDonald's, to możemy bardzo zgrabnym ruchem przenieść się właśnie do McDonalda, ponieważ internet obiegła informacja o tym, że McDonald's również czeka spora rewolucja, nie będzie to żaden rebranding, chyba zresztą gdyby McDonald's postanowił zrobić rebranding, nie mówię o wyglądzie swoich restauracji, bo to wydarzyło się już parę dobrych lat temu, ale w swoim logo to mam wrażenie, że konsumenci by ich zjedli. Że McDonald's musi mieć to swoje logo, bo ono jest proste i jest po prostu marką samą w sobie. Jestem bardzo ciekawa, może do następnych smartshotów sprawdzę, na ile wyceniane jest logo McDonalda, jaka jest wartość jego, bo wow, to jest po prostu, to jest genialnie zrobione proste logo. No niemniej, jaka rewolucja więc czeka McDonalda? Otóż, moi drodzy, już w tym roku, nie wiem czy w Polsce, raczej nie, chociaż z drugiej strony, też jak opowiadam Wam w jednych z matchshotach, a dokładniej w których, to tutaj pojawi się link, polski rynek jest bardzo często rynkiem testowym dla różnych produktów w McDonaldzie, na przykład tak było w przypadku, kawy, ale nowością, która ma faktycznie pojawić się w tym roku w McDonaldzie, jest McPlant, czyli roślinny odpowiednik burgera. Czyli kanapka z burgerem, który nie jest mięsem, a udaje mięso. Wegańskie burgery w McDonaldzie już się powoli w niektórych miejscach pojawiały, ponieważ McDonald's miał podpisaną umowę z Beyond Meat, Beyond Burger, któraś z tych nazw firmy. Natomiast w tym momencie McDonald's postanowił postawić na produkt własny, na niemso, tak jak w grupach wegańskich obowiązuje określenie na niemięsne mięsno, mięso, niemso, postawić na swojej produkcji i prace są już bardzo zaawansowane. Na jednej stronie przeczytałam, że bardzo mocno uderzy to w Beyond Burgera, ponieważ no, oni dotychczas byli dostawcami i też już ich akcje na giełdzie powoli zaczęły na tym cierpieć po ogłoszeniu przez McDonalda, że w planach jest McPlant. Ale z drugiej strony na nowymarketing.pl przeczytałam, że Beyond właśnie pomaga McDonaldowi w wyprodukowaniu tej kanapki. Także ciekawa jestem, jak to faktycznie wygląda. Z tego co wiadomo, to też w ofercie niedługo mają się pojawić roślinne nuggetsy, a także burgery z wegańskim zamiennikiem kurczaka. Tego jestem mega ciekawa. Słuchajcie, w ogóle tutaj trafiłam na bardzo ciekawą informację przy okazji, bo nie wiem jak Was, ale mnie osobiście bardzo denerwują ludzie, którzy robią straszną awanturę wokół określeń typu wegańskie kotlety, mleko roślinne, mleko sojowe, wegański pasztet i tak dalej, i tak dalej. Mój mały móżdżek, może faktycznie jest bardzo mały, nie jest w stanie pojąć, w czym jest problem. Nie jest w stanie pojąć, bo określenie wegański albo roślinny jasno wskazuje na to, że nie oczekujesz tam mięsa. Że nie powinieneś oczekiwać tam mięsa. A jeśli oczekujesz, no to przepraszam, ale chyba z Tobą jest coś nie tak. Bo to tak samo, jeśli powiedzieć, patrz jakiego ładnego sztucznego kwiatka kupiłem. Czy po usłyszeniu przed słowem kwiatek, słowa sztuczny, Wy dalej się spodziewacie, że on jest prawdziwy? No nie. No więc o co chodzi, że nagle jeśli ktoś mówi mleko roślinne, to jest taka wielka awantura i oburzenie, że kotlet nie może być roślinny. I tutaj w ogóle, guys, jak nie może? A kotlety jajeczne? Kotlety jajeczne w polskiej kuchni są równie stare, co starsze niż ja. To już znaczy, że są stare. Więc dlaczego kotlet może być jajeczny i nie mamy z tym problemów? Ja w podstawówce jadłam kotlety jajeczne na stołówce, ale jednak nie, bo musi być mięso. No nie, nie rozumiem tego. No ale dobrze, ja nie rozumiem wielu rzeczy, które dzieją się na świecie, a już na pewno rzeczy, które dzieją się w Polsce, więc zostaje mi czytać. I słuchajcie, doczytałam, że Parlament Europejski debatował nad tym, czy można, czy nie można. I co następuje? Powołano Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego w ubiegłym roku, czyli w 2019, która rozpoczęła pracę nad poprawką do rozporządzenia o rynkach produktów rolnych, na mocy której zakazane miałoby zostać nadawanie wyrobom pochodzenia roślinnego nazw odnoszących się m.in. do mięsa czy produktów mlecznych. I pod koniec zeszłego roku, to był październik 2020, podjęto ostateczną decyzję. Producenci m.in. wegańskich parówek będą dalej mogli stosować tego typu nazwy w odniesieniu do wyrobów roślinnych. Inaczej sprawy się mają z alternatywami dla produktów mlecznych. Czyli w tym momencie można mówić wegańskie mięso mielone, wegańskie kotlety, wegańskie burgery, wegański smalec itd., itd. Ale nie daj Boże powiesz mleko roślinne. What the fuck? What the fuck? Ale to nie wszystko. Druga poprawka mówiąca o zakazie używania określeń typu wegański ser czy jogurt kokosowy została przyjęta. Za jej wprowadzeniem lobbowało COPA, COGECA, wstaw randomowe litery, największa organizacja rolnicza w Europie, której zdaniem stosowanie nazw nawiązujących do wyrobów mlecznych w odniesieniu do produktów pochodzenia roślinnego może wprowadzać konsumentów w błąd. Jak? Jak? Jakim cudem, jeśli nazwę burgera wegańskim burgerem, nie ma problemu, ale jeśli nazwę jogurt sojowym, to jakiś John Smith stwierdzi
sojowy, jogurt sojowy, to pewnie musi być mleko z jakiejś odległej zwierzyny, która może nie występuje w Anglii.
No nie róbmy z ludzi idiotów. To jest ewidentnie lobbowane przez różne tutaj stowarzyszenia właśnie dookoła branż mięsnych czy mleczarskich. I ja rozumiem, że ich branża przeżywa teraz trudniejszy okres przez to, że wegetariańskie i wegańskie zamienniki cieszą się coraz większą popularnością. Ja to w pełni rozumiem. Ale jak kwestia nazwy może przesądzić o tym, czy oni będą dalej funkcjonować, czy nie. Ja mam wrażenie, że to jest tylko po to, żeby się w jakiś sposób przyczepić. Żeby komuś utrzeć nosa, że nie jesteście tak dobrze jak my, bo my robimy prawdziwy jogurt. Prawdziwy jogurt z mleka. Nie wiem, naprawdę. Bądźmy dla siebie ludźmi. Może nie bądźmy dla siebie ludźmi, bo w obecnych czasach to średnio nam wychodzi. Bądźmy jak psy. Psy są super. Psy bardziej kochają ludzi niż siebie samych, więc ewidentnie jest z nimi coś nie tak. Ale naprawdę, taka bezinteresowna dobroć, czemu nie? Czemu okazywanie dobrej woli i jakiegoś ciepła jest gorzej postrzeganie niż byciem dla kogoś skurczybykiem? Dlaczego? Nie wiem. Patrzę, ile już nagrywam i widzę, że całkiem długo. Muszę chyba z góry zakładać, że nie powiem Wam więcej niż 2-3 newsów, a na dzisiaj przygotowałam 5, więc zostały jeszcze 2. Więc zrobimy tak, że ja tutaj stawiam kropkę, a pozostałe te newsy, które uważam, że są ciekawe i warte wspomnienia, będą już materiałami ekstra. Będą to takie materiały premium w ramach podziękowania dla osób, które wspierają mnie na Patronite. Także jeśli Wy również chcielibyście w jakiś sposób docenić moją pracę, to, że nagrywam te podcasty właściwie z czystej pasji, ponieważ podcasty nie są monetyzowane na przykład w aplikacjach do podcastów. Na YouTubie ten kanał też nie zarabia, więc robię to z czystej zajawki. I jeśli chcielibyście w jakiś sposób mnie za to nagrodzić, na przykład postawić taką wirtualną kawę, to zapraszam Was na Patronite'a. Tam są też wszystkie szczegóły, co w zamian od siebie daję, oprócz na przykład takich materiałów ekstra. Także dzisiaj to już wszystko z mojej strony. Bardzo Wam dziękuję za to, że ze mną byliście. Pamiętajcie, że teraz w ramach mojego noworocznego postanowienia odcinki pojawiają się częściej. Był w zeszłym tygodniu o historii polskiej wódki. Teraz są zmatszoty, a już w najbliższy czwartek opowiem Wam o niezwykłym i chyba najgorętszym romansie w Hollywood, czyli romansie między popcornem a kinem. Serdecznie Was zapraszam, a Was, drodzy patroni, zapraszam do odtworzenia dalszej części zmatszotów. Do usłyszenia już niedługo i zobaczenia.